Halo, Mors.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku audycji Halo Mors. Dzisiaj w studiu są
Mateusz Dobrzyniewski,
Aleksander Hal
i Joanna Łaszcz. Dzisiaj świat żyje jednym wydarzeniem. Jest dzisiaj 10 dzień grudnia i jak co roku zostają przyznane Nagrody Nobla. Dzisiaj jest właśnie ta wielka gala i jedną z laureatek jest białoruska pisarka Svetlana Aleksijewicz, która napisała różne reportaże dotyczące Związku Radzieckiego. Pisała je od 1985 roku i dostała literacką Nagrodę Nobla za polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi w naszych czasach. Pisze o ZSRR. Jedną z takich książek jest książka wydana w Polsce pod dwoma tytułami. To jest książka zatytułowana Ołowiane żołnierzyki. Ten tytuł pochodzi z 2007 roku, a wydanie z 2015 zatytułowane jest Cynkowi chłopcy. I opowiada o żołnierzach, młodych mężczyznach w wieku około 20 lat, którzy zostali wysłani na wojnę w Afganistanie. I dzisiaj sobie właśnie o wojnie w kontekście tego, co pisze Aleksijewicz, porozmawiamy.
Nasze dzwony śmiały dostojnie, chłopcy idą na wojnę, czyszczą ordery.
Jak przebiegała wojna? Dlaczego akurat ZSRR postanowiło zainterweniować w Afganistanie?
To koniec 79 roku, zupełny koniec roku, kiedy Związek Radziecki, biuro polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego podjęło jedną z decyzji, które zdaniem wielu historyków i politologów przyspieszyły upadek imperium. Mianowicie o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Afganistanu, w którym od niedawna, od 1977 roku, rządziła partia komunistyczna, w wyniku oczywiście przewrotu wojskowego, nie mająca oparcia w narodzie czy społeczeństwie afgańskim. Mówię słowo naród, tutaj trzeba uważać, bo w gruncie rzeczy to jest społeczeństwo plemienne, bardzo zróżnicowane. Komunistyczny rząd Afganistanu rzucił także wyzwanie islamowi, co było oczywiście policzkiem dla Afgańczyków i po prostu rzeczywiście ten rząd był coraz słabszy i prosił o pomoc Rosji radziecką wobec rozlewającego się powstania. W końcu Sowieci przychylili się do tej prośby, wylądowali w Kabulu. Notabene od razu zlikwidowali także ówczesnego przywódcę państwa Amina i pewniejszego człowieka umieścili na czele władzy, Babraka Karmala, który był przedtem ambasadorem Afganistanu w Związku Radzieckim. Ale Rosjanie źle wykalkulowali ryzyko. Mianowicie uważa się, że to jest ten pierwszy dżihad do Afganistanu z pieszą ochotnicy z całego świata islamskiego, dodatkowo zaopatrywani w broń amerykańską, dlatego że Amerykanie również uznali wkroczenie wojsk radzieckich do Afganistanu za prowokację. Trzeba pamiętać, oni są wyczuleni w tym czasie. Niedawno padł szach w Iranie, czyli państwo, które było sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne w regionie, jego przyszłość nie jest jeszcze w tym czasie zdeterminowana. Amerykanie też boją się, że ostatecznie komuniści mogą wziąć władzę w Iranie, więc to jest początek właściwie małej zimnej wojny, która będzie trwała do drugiej połowy lat 80. do objęcia władzy w Związku Radzieckim przez Gorbaczowa. Amerykanie i kilka państw zachodnich bojkotują olimpiadę w Moskwie. Zostają przerwane rozmowy i nie zostaje ratyfikowany przez Senat amerykański umowa o redukcji zbrojeń atomowych strategicznych. Jednym słowem, to jest ważne wydarzenie nie tylko w relacjach Afganistan, Związek Radziecki, ale to jest ważne wydarzenie w skali światowej. I oczywiście Związek Radziecki ugrzązł w Afganistanie. Można tutaj snuć pewne analogie z tym, co spotkało Amerykanów w Wietnamie, że wojna interwencyjna okazała się bardzo kosztowna, nie do wygrania, no i kosztowała bardzo wiele istnień ludzkich po wszystkich stronach konfliktu.
Привет, сестренка моя родная, ну как дела? Зима дороги домой, наверное, уж замела. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. И только маме, что я в Афгане, не говори. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Сейчас суббота, белье почище и черт с войной. Здесь пахнет потом, здесь спят парнишки был трудный бой. Дружком Олегом, что он вернется, держу пари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Дружком Олегом, что он вернется, держу пари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Своей сестренке я шлю горячий большой привет. Скажи, пусть пишут, давно из дома уж писем нет. А если спросят, о чем пишу я, ну что ж, сови. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. А если спросят, о чем пишу я, ну что ж, соври. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Привет, сестренка моя родная, ну как дела? Зима дороги домой, наверное, уж замела. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. А звезды падают над Кандагаром в лучах зари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Ты только маме, что я в Афгане, не говори.
Ale ta pomoc nie była udzielona jakby od razu, prawda?
No bardzo szybko, bo...
Ale sekretarz Breżniew odmówił pomocy.
Aha, chodzi panu o pomoc radziecką dla Afganistanu. Tak, komuniści afgańscy, rząd afgański kilkakrotnie występował o bratnią pomoc, ale ostatecznie, nie pamiętam w tej chwili, kiedy dokładnie zapadła ta decyzja, wydaje mi się, że to była noc w ogóle sylwestrowa, kiedy ta operacja lądowania radzieckich komandosów sił specjalnych w Kabulu się rozpoczęła, no, a od tej pory ten kontyngent był tylko zwiększany.
To było dokładnie 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie. Natomiast jak ja czytałam o wojnie w Afganistanie, to przyszło mi na myśl takie porównanie nie do końca z Wietnamem i Stanami Zjednoczonymi, ale z carską Rosją. Rok 1904. Tutaj już carstwo rosyjskie powoli chyli się ku upadkowi. Mikołaj II wpada na genialny pomysł rozpętania wojny z Japonią. Ta wojna miała być wojną wygraną. Okazało się, że jednak przegrali i w wyniku tej wojny nastąpiła wojna domowa w Rosji, tej carskiej.
Czyli rewolucja 1905 roku.
Czy tutaj nie było podobnie? Bo przecież Związek Radziecki może na arenie międzynarodowej był potęgą, no bo akurat Stany to też jest ten czas po aferze Nixona. Natomiast jednak w środku no, nie było zbyt ciekawie.
Nie, no to jest oczywiście ten okres schyłku tej ery breżniewowskiej. To jest czas, kiedy Związkiem Radzieckim rządzą starcy, których kariery zaczynały się w okresie stalinowskim. Po śmierci Breżniewa, który zmarł w listopadzie 1981 roku, sprawował władzę od 1964 roku i w ostatnich latach był schorowany i to widać było, że człowiek, który momentami, powiedziałbym, traci kontakt z rzeczywistością. I później następują dwie szybkie zmiany na stanowisku sekretarza generalnego, spowodowane również rychłymi śmierciami ludzi z pokolenia Breżniewa, czyli Andropowa, bezpośredniego następcy, i Konstantina Czernienki. Pani Thatcher we swoich wspomnieniach, jak była na pogrzebie Andropowa, i robi taką uwagę. Coś mi mówi, że niedługo tu znowu przyjadę. Rzeczywiście po niecałym roku Nie, troszkę więcej, rok i parę miesięcy. W kwietniu 85 roku umiera Czernienko i wtedy następuje ta historyczna zmiana, że przedstawiciel zupełnie innego pokolenia, czyli Gorbaczow, Michaił Gorbaczow zostaje sekretarzem generalnym partii i rozpoczyna proces reform, nad którym traci kontrolę i Związek Radziecki wchodzi w fazę wielkich turbulencji, która, jak wiemy, ostatecznie kończy się rozpadem Związku Radzieckiego w 1991 roku. Ale przez cały ten czas trwa wojna w Afganistanie, gdzie Związek Radziecki angażuje coraz większe siły, co nie zmienia faktu, że wojny tej nie jest w stanie wygrać.
Co z podobieństwem do Ukrainy? W końcu ta interwencja też zaszła wskutek konfliktów wewnętrznych na terenie kraju.
Ja myślę, że tutaj trudno, poza jedną analogią, wsparcia, że tak powiem, dla swoich, no bo ewidentnie, czy w regionie donieckim, czy ługańskim była pewna baza na miejscu, która miała orientację proradziecką. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, na ile te tendencje separatystyczne były wprost inspirowane i właściwie zapalnikiem była Moskwa, na ile Moskwa je wsparła. Ale mimo wszystko chyba na tym się kończy analogia, bo Afganistan jednak był poza radziecką strefą wpływów, był państwem neutralnym, przez długi czas była monarchia, monarchię w 1973 roku obalono, państwem o zupełnie innej strukturze cywilizacyjnym. To, co łączyło Afgańczyków, przede wszystkim właśnie był islam. Natomiast no, jednak sytuacja na Ukrainie była taka, że na części społeczeństwa ukraińskiego, na wschodniej Ukrainie, Rosjanie mogli się oprzeć. To jednak świat słowiański, bardzo silne związki kulturowe. Jednym słowem, w niczym nie umniejszając znaczenia naruszenia prawa przez Rosję, pokazania imperialnej woli narzucenia swoich rozwiązań i porządków na terenie sąsiedniego kraju, wydaje mi się, że Afganistan był trudniejszym wyzwaniem dla Związku Radzieckiego niż interwencja rosyjska na wschodniej Ukrainie.
Natomiast
tak mi się zdaje.
Chciałabym zapytać, jak wygląda wojna z perspektywy takiego młodego człowieka, bo tutaj w tej książce Aleksijewicz, i to myślę nie zmienia się, opisuje tragiczne losy. Nie tylko tych poległych, o których właśnie mówi, że to są chłopcy, którzy wracają w tych cynkowych trumnach z blachy ocynkowanej, ale też to są młodzi ludzie, którzy wracają, ale nie są już w stanie przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, nie są w stanie zapomnieć o tym, co widzieli, a widzieli po prostu wszystko, a przede wszystkim śmierć. Śmierć bardzo brutalną, śmierć czającą się na każdym kroku, śmierć, która tak naprawdę może przyjść w każdym momencie, no i śmierć, która też jest wynikiem ich działań.
I śmierć bezsensowna, dlatego że przecież mujahedini, oni wiedzieli, o co walczą, mieli swojego Boga, swoje ideały, walczyli z komunizmem, a Rosjanie, którzy...
Uważali to za świętą wojnę.
Za świętą wojnę, za dżihad. A Rosjanie, młodzi Rosjanie, którzy byli wysyłani tam niekiedy nawet i z przymusu, nie wiedzieli, o co walczą tak naprawdę, nie wiedzieli, o co ta cała rzeź. Popadali przecież w narkomanię, w alkoholizm. Mnóstwo ofiar tak naprawdę śmiertelnych wynika właśnie z tego.
Oczywiście, poza elitarnymi jednostkami, no, można powiedzieć, zawodowych żołnierzy, przeważali żołnierze z poboru. Właśnie prości chłopcy, no, którzy zostali skonfrontowani ze straszną, okrutną wojną. Ci, którzy wracali, jak słusznie pani mówi, to byli ludzie psychicznie okaleczeni.
Выстроилась с грузами колонна, с сверкают фары в темноте, как сотня глаз. Через Саланг ведут в Кабул от Хайратона КамАЗы парни, чтобы выполнить приказ. Ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Ведем колонну сквозь кордон густых туманов. Нас не пугают снегопад и гололед. Как ленту финишную рвем заслон душманов и, стиснув зубы, продвигаемся вперед. И ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Почти на каждом повороте у дороги нам попадается воткнутый в землю руль. На тех местах лихие парни без подмоги вступали в бой и молча падали от пуль. Но ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Мы не скулим, как перезрелые невесты, от мест, где резкий спуск и вверх крутой подъем. Награда наша — груз, доставленный до места, ведь нас там ждут, и мы любой ценой дойдем. И ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Приказ мы выполним во что бы то ни стало. У нас на каждого в запасе 10 жил. В конце дороги, правда, выглядим устало, но каждый счастлив, что опасность пережил. И ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Пусть за 2 года мы душой заледенели, ведь в нас рождаются мужчины день за днем. В кабинах кресла заменяют нам постели, сердца шатают, когда дома отдохнем. Ну а пока ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ. Ни взрывы, ни пули не остановят нас. Мы с трассы не свернули вперед. Ползет КамАЗ.
Chcę się jeszcze może jedną refleksją, troszeczkę może odbiegającą od tego tematu, podzielić, bo państwo tych czasów po prostu nie możecie pamiętać. Ale my w Polsce wtedy trzymaliśmy oczywiście kciuki za Afgańczyków. Byli także Polacy, którzy przedzierali się do Afganistanu. Poznałem zresztą w Paryżu jednego, bo to był emigrant polityczny, nazywał się Winkler, był alpinistą, który opowiadał o swoich podróżach do Afganistanu, o atmosferze na granicy pakistańsko-afgańskiej. To był akurat wielki wielbiciel i zwolennik Szacha Masuda, przywódcy Lwa Panshiru, Tadżyka, który bohatersko i długo stawiał opór wojskom radzieckim, był niepokonany. Ale my sympatyzowaliśmy ze sprawą afgańską i z Afgańczykami, ponieważ oni bili naszych opresorów. To jest epoka stanu wojennego w Polsce, czy lata bezpośrednio po stanie wojennym. Natomiast w tamtym czasie nie zdawaliśmy sobie sprawy także z długofalowych, negatywnych następstw wojny afgańskiej, także dla nas jako ludzi Zachodu. Bo przez tą wojnę przyszli dżihadyści walczący z Zachodem. Osama Bin Laden był jednym z tych ochotników przecież. Naprzód walczył z Sowietami, a później walczył z Zachodem. Ale to jest inne zagadnienie oczywiście.
Czy Polacy wierzyli, Polacy w tamtych czasach, o których wspominał pan profesor, że ewentualna wygrana Afganistanu w tej wojnie jakby może zmienić drastycznie los Polski na jej korzyść?
Może nie drastycznie. Byliśmy pozbawieni niepodległości. Było podziemie solidarnościowe, były manifestacje. Ale my wiedzieliśmy, że za władzą Grupy Jaruzelskiego, za władzą PZPR jest Związek Radziecki, że to, co się dzieje w Polsce, jest na polecenie Moskwy, że tam mają kłopoty, w Afganistanie. Sprawiało nam najzwyczajniej satysfakcję, że nasi wrogowie, bo tak patrzyliśmy na Związek Radziecki, dostają tam łupnia. Tak na to patrzyliśmy.
Tylko, że tego łupnia dostawali tak naprawdę zwykli, prości ludzie, a nie władze, bo tutaj też...
Ale nie fizycznie
no, właśnie, o to mi chodzi, bo w tej książce Aleksiewicz bardzo często podkreśla fakt i to właściwie jej rozmówcy, bo ona tam nie występuje, tylko na początku. Natomiast jej rozmówcy bardzo często mówią, że oni wierzyli w to, że idą krzewić ideę socjalizmu, że nawet tam mieli pomniki, obrazy, portrety Lenina, Stalina, a później wracali i ta władza się nimi nie interesowała. Rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Zostali tak naprawdę rzuceni na głęboką wodę, później pozostawieni sami sobie i że już tej władzy nie ufają, nie wierzą. Dlaczego akurat władza socjalistyczna w ogóle nie interesowała się losem tych ludzi?
To była władza imperialna i zresztą od początku komunizm był zbudowany na kłamstwie. Rzeczywistość Związku Radzieckiego od czasów samego Lenina była rzeczywistością brutalnej dyktatury, ucisku, przemocy. To była istota tego systemu. Dla świata zewnętrznego były hasła o wyzwoleniu ludności, jedności proletariatu całego świata, ale ci, którzy żyli w Związku Radzieckim, oczywiście doświadczali całego ogromu nieszczęść, upokorzenia i biedy także. Więc ja nie jestem zaskoczony, że ta władza, zresztą te lata, pierwsza połowa lat 80., to jest czas jednak rozkładu tego systemu. Jeszcze na zewnątrz tego nie widać, ale przecież Gorbaczow podejmuje tak zwaną pierestojkę, no dlatego, że jednak ma świadomość, że ten system jest w fazie sklerotycznej, że jest niereformowalny i przegrywa, zaczyna przegrywać rywalizację również w sferze militarnej, po prostu nie wytrzymuje wyścigu zbrojeń. Prezydent Reagan podjął rękawicę, którą rzucili mu radzieccy przywódcy. I stąd się bierze próba reformy, powiedziałbym, podjęta przez szlachetnego idealistę, który jednak nie rozumiał systemu, w którym żyje. Bo Gorbaczow myślał, że system sowiecki da się pogodzić z większą dozą wolności, otwartości. Była to sprzeczność sama w sobie. Czyli jak uczeń czarnoksiężnika wyzwolił siły, nad którymi już nie był w stanie zapanować.
Sobie ustawiamy cały świat. Przeciwko sobie budujemy tę historię. Przeciwko sobie podnosimy teraz głos. Nikt cię nie pyta, czemu udział bierzesz w wojnie. I nie obchodzi twoje zdanie. Nieważny jest twój los. Ktoś przecież może się pomylić. Nieważny jest twój los.
Svitlana Aleksijewicz, która była bardzo źle postrzegana w Związku Radzieckim. Zabroniono jej wydawania książek. Były represje związane z tym, co ona pisze. Ale te represje nie skończyły się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. One są do dzisiaj. Skąd to się bierze?
Jej książki zakazane są na Białorusi. Nie wydaje się tam książek na Białorusi, dlatego że jest uznawana za przeciwniczkę obecnie panującej tam władzy. W związku z czym, skoro to nie jest żadna demokracja na Białorusi, to jest autorytaryzm, tak? No to niemożliwe jest, żeby jakiekolwiek krytyczne materiały przedostawały się do księgarni, tak? Na półki, żeby każdy swobodnie mógł sobie to odczytać. Ale w Rosji książki są wydawane.
To też zależy, bo jednak Putin i Łukaszenka to są osoby, które współpracują ze sobą, chociaż to też zależy w jakim momencie. Natomiast to właśnie też może być policzek skierowany w stronę Rosji, dlatego że jednak działania Putina, tak jak tutaj wspomniałeś o Ukrainie, przypominają te działania, które były w Związku Radzieckim.
Ja tylko chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Oczywiście i reżim białoruski i reżim Putina to są systemy autorytarne, ale wydaje mi się, że system białoruski jest, powiedziałbym, bardziej prostacki. System Putina jest mimo wszystko inteligentniej pomyślany i są w nim właśnie takie pewne obszary wolności czy większej otwartości, no właśnie, książki, prasa. Więc nie dziwię się, że jej książki w Rosji są publikowane, może nie wszystkie, a na Białorusi nie.
Poza tym Aleksijewicz pisze po rosyjsku, nie białorusku, więc to też o tym świadczy.
Też nie zawsze jest taką jakby wyraźną oponentką. No, sama siebie nazywa często człowiekiem radzieckim na przykład, tak? Poza tym, kiedy były wyniki referendum w 2004 roku na Białorusi, które w opinii publicznej zostały jakby uznane za sfałszowane, no to nazwała to wolą ludu, tak? Wolą narodu białoruskiego. A właśnie pana Łukaszenka określa często mianem rozumnego człowieka, jedynego rozumnego polityka na ich scenie politycznej. Mówi o nim nasz polityk, tak? Bo to też z jej narodowością są różne problemy. Czasami właśnie uznaje się za Rosjankę, czasami za Ukrainkę, a jeszcze innego razu za Białorusinkę, więc to też jest trochę skomplikowane w jej przypadku.
Ona urodziła się na Ukrainie, jest Białorusinką, bo też jej rodzice pochodzą z Białorusi. W każdym razie jest z Białorusią związana, no ale pisze po rosyjsku.
Ale to nie jest żaden fenomen, dlatego że przecież dominującym językiem na Białorusi jest rosyjski. Te media są w języku rosyjskim. Ten ruch białoruski, narodowy, który podkreśla wagę własnego języka, jest niestety w tej chwili ruchem mniejszościowym. On jest oczywiście, ale taka jest prawda o dzisiejszej Białorusi. Zresztą trzeba powiedzieć, oczywiście reżim Łukaszenki jest reżimem autorytarnym, ale stale o wysokim stopniu poparcia. Wielu znawców sceny białoruskiej twierdzi, że nawet gdyby tam były wolne wybory, wygrałby je Łukaszenko.
Władze białoruskie powiedziały, że nie stawią się dzisiaj w Sztokholmie. Natomiast sama Aleksijewicz na początku poniedziałkowego wykładu powiedziała, że na tym podium nie stoi sama, że są z nią głosy, setki głosów, które zawsze jej towarzyszyły od dzieciństwa. I co pamięta, to to, że kobiety rozmawiały o miłości, a nie o śmierci. I myślę, że o tym też trzeba pamiętać, bo mimo wszystko, mimo tego całego tragizmu, który z jej książek wypływa, to jest historia tych poszczególnych osób, które w rodzinach żyją i których rodziny też się z różnymi problemami, chociażby wynikającymi z tego, co się działo w Afganistanie, borykają.
A ja chciałem się jeszcze pana profesora zapytać właśnie o jej pogląd na budowanie tożsamości Białorusinów. Czy rzeczywiście najpierw należy, ona tak uważa, czy rzeczywiście najpierw należy zbudować silną demokrację, a dopiero potem zatroszczyć się o te takie narodowościowe czynniki jak język i odbudowanie kultury, czy to są raczej nieprzemyślane wypowiedzi?
Nie, nigdy bym nie śmiał powiedzieć, że są nieprzemyślane. Ja za mało znam realia białoruskie, ale wydaje mi się, że te rzeczy powinny być kształtowane i walczyć o nie, czy zabiegać o nie trzeba równolegle. Ja myślę, że pewien błąd, który popełnił ten obóz patriotów białoruskich, próbujący właśnie odbudowywać czy budować białoruską tożsamość, odrębną bardzo od rosyjskiej i radzieckiej, chyba polegał na tym, że nie uwzględniał realiów. Społeczeństwa jednak w dużej mierze ukształtowanego przez epokę radziecką, bardzo silnie jednak związanego także z Rosją, bardzo wielu Białorusinów odbierało, że to jest próba zmiany ich tożsamości, odgórna próba zmiany ich tożsamości. Bo przecież na początku lat 90. Białorusią rządził ten obóz patriotyczny, który chciał przeprowadzić Białoruś na zachód. Taki był prezydent Szuszkiewicz przecież, który często przecież bywa w Polsce. Jeden z autorów decyzji o rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Okazało się, że ruch narodowy, który jest niezwykle silny w republikach nadbałtyckich, jest silny na Ukrainie. Na Białorusi w jakiejś mierze, nie chcę powiedzieć, znalazł się w próżni, ale nie pociągnął za sobą większości społeczeństwa. To jest oczywiste dla mnie.
Ale myślę, że właśnie to, że Swietlana Aleksijewicz dostała literacką Nagrodę Nobla, może przyczynić się do zmian. Mam nadzieję, że to będą zmiany na lepsze. I tego Białorusi życzymy. A dzisiaj z nami w studiu byli
Mateusz Dobrzyniewski,
Aleksander Hall
i Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Halo, Mors!